Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie zapowiedziano papieskie wizyty w siedzibie FAO i rzymskiej synagodze.
Uznanie dla walki Kościoła z głodem w Afryce wyraził na synodzie dyrektor organizacji do spraw wyżywienia i rolnictwa.
Kościół w Peru sprzeciwia się planom liberalizacji aborcji.
13 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o dwóch rzymskich wizytach Benedykta XVI zaplanowanych na najbliższe miesiące. 16 listopada papież uda się do głównej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Weźmie tam udział w otwarciu światowego szczytu na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Poprzedzi on 36. konferencję ogólną FAO, która odbędzie się również w Rzymie od 18 do 23 listopada.
Natomiast 17 stycznia po południu odbędzie się zapowiadana już wcześniej wizyta w rzymskiej synagodze i spotkanie z lokalną wspólnotą żydowską. Jest to niedziela, w którą włoski kościół od 20 lat obchodzi Dzień Judaizmu. Tym razem będzie on poświęcony kolejnemu przykazaniu dekalogu: pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Synod biskupów również dziś kontynuuje w obecności papieża dyskusję na przedpołudniowej i popołudniowej kongregacji generalnej. Wczoraj przed południem w auli synodalnej mówiono m.in. o trudnej jeszcze w Afryce drodze do pełnej demokratyzacji, o roli kościelnych komisji Justitia et Pax, o podejściu do kwestii sprawiedliwości i pojednania w mentalności afrykańskiej, a także w tradycyjnej obrzędowości. Podkreślano potrzebę duszpasterskiej solidarności między kościołami lokalnymi różnych krajów. Często powracały takie tematy jak konflikty, korupcja, konieczność dialogu religii i kultur czy szerzenia znajomości katolickiej nauki społecznej. Jedna ze świeckich audytorek przybyła z Burundi, zaapelowała do afrykańskich biskupów o nieprzemilczanie zła i otwarcie na potrzeby wszystkich doznających niesprawiedliwości. Była ona świadkiem masowych mordów popełnianych również przez chrześcijan, którzy dziś, jak powiedziała, bez wstydu chodzą do kościoła, mimo iż nie poprosili o przebaczenie tych, których osierocili.
Po południu gościem synodu był specjalnie tam zaproszony dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Jacques Diouf pochodzi z Senegalu w zachodniej Afryce. W swym obszernym wystąpieniu dyrektor FAO podjął temat bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślił, że tak katolicyzm, jak też islam postulują odpowiedzialne gospodarowanie przez człowieka zasobami naturalnymi. Zwrócił uwagę na ogromną pomoc niesioną ubogim Afryki przez katolickich misjonarzy i kościelne wspólnoty oraz na istotny wkład nauki społecznej Kościoła. Wyraził osobiście uznanie obecnemu w auli synodalnej papieżowi za stwierdzenie o konieczności etyki dla prawidłowej gospodarki i centralnym miejscu osoby ludzkiej zawarte w encyklice Caritas in Veritate.
Cytując najnowsze dane FAO, dyrektor generalny tej organizacji wskazał, że głód i niedożywienie na świecie są coraz bardziej niepokojące. Bezpieczeństwo żywnościowe stało się jeszcze bardziej zagrożone w ostatnich 3 latach, a sytuację zaostrzył trwający od ponad roku kryzys finansowy. Liczba głodujących na świecie doszła po raz pierwszy do 1 miliarda, obejmując ponad 1/7 ludzkości. 1/4 mieszkańców Czarnego Lądu jest niedożywiona. Liczba ta w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 1/8. Jacques Diouf uważa jednak, że uwolnienie świata od głodu jest możliwe, jeśli nie zabraknie woli politycznej w tym kierunku. Przytoczył przykład krajów afrykańskich, które dzięki podjętym wysiłkom zdołały ograniczyć klęskę głodu. W swym wystąpieniu na synodzie biskupów, jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, dyrektor FAO wskazał rozwój rolnictwa. Zwrócił uwagę, że na Czarnym Lądzie są w tej dziedzinie znaczne braki strukturalne i trzeba ogromnego nakładu środków.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Papieska Rada do spraw duszpasterstwa chorych i pracowników służby zdrowia przypomina o apelu Benedykta XVI o pomoc dla poszkodowanych w wyniku silnego trzęsienia ziemi na zachodnich wybrzeżach indonezyjskiej wyspy Sumatry. Pochłonęło ono ponad 800 ofiar. Wielu jest też rannych, a wszystkie 3 szpitale działające w stolicy regionu Padang zostały poważnie naruszone. Uszkodzona też została aparatura medyczna. Dotyczy to również miejscowego szpitala katolickiego, który służy wszystkim mieszkańcom regionu, bez względu na pochodzenie etniczne czy wyznawaną wiarę. Na pokrycie najpilniejszych potrzeb tego szpitala papieska rada przekazała ze swej strony 10 tysięcy dolarów.
Kościół w Peru stanowczo potępił propozycję warunkowej dopuszczalności aborcji. Chodzi o zabicie dziecka w łonie matki w przypadku ciąży pochodzącej z gwałtu bądź przy wykryciu wad rozwojowych płodu. Propozycję taką złożyła Komisja Parlamentarna do spraw reformy kodeksu karnego.
Życia ludzkiego nie wolno niszczyć pod żadnym pozorem, ani go poświęcać w imię czyjegoś dobra, napisał w specjalnym oświadczeniu przewodniczący konferencji Episkopatu Peru arcybiskup Miguel Cabrejos. Jego zdaniem uchylenie tej zasady jest prostą drogą do legalizacji aborcji, eutanazji czy innych dyskryminacyjnych praktyk. W podobnym duchu wypowiedział się arcybiskup José Antonio Eguren, przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny i Życia w peruwiańskim episkopacie, zwrócił uwagę, że aborcję eugeniczną wprowadzili już naziści, a samo usunięcie ciąży, choćby tak zwane terapeutyczne, stwarza osobne problemy zdrowotne. Zdaniem arcybiskupa Egurena proponowany przez komisję zapis jest też otwieraniem furtki zamieszaniu prawnemu, w którym praktycznie każdy stosunek płciowy może być przedstawiany jako gwałt.
Peruwiańska konstytucja uznaje, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia. Zgodnie z tamtejszym prawem aborcja jest dopuszczalna jedynie w przypadku zagrożenia życia matki.
W Stanach Zjednoczonych decydują się losy poparcia katolików dla prezydenckiej reformy służby zdrowia. Kościół katolicki zabiegał o nią od kilkudziesięciu lat. Teraz jednak, jak poinformowali w ubiegły czwartek amerykańscy biskupi, episkopat jest zmuszony stanowczo się jej przeciwstawić. Przewiduje ona bowiem możliwość opłacania aborcji z kieszeni podatnika, a także nie daje personelowi medycznemu prawa do sprzeciwu sumienia.
W odpowiedzi na stanowczą reakcję episkopatu administracja Baracka Obamy stara się przekonać opinię publiczną, że reforma w swej obecnej formie nie będzie obejmować aborcji, ponieważ zabrania tego tak zwana poprawka Hyde'a. Zdaniem Krajowego Komitetu Obrony Życia Biały Dom stara się jedynie zmylić przeciwnika, jak bowiem wykazały niezależne ekspertyzy prawne wykonane m.in. przez Biuro Kongresu, poprawki Hyde'a nie można zastosować do planowanej przez prezydenta reformy. Dlatego też, jak podaje agencja CNS, amerykańscy biskupi domagają się od Obamy jednoznacznego zapisu, który zakazywałby opłacania aborcji z budżetu państwa.
Prezydent Barack Obama zapowiedział, iż jego administracja będzie pracowała nad unieważnieniem ustawy prawnej znanej jako Akt Obrony Małżeństwa, obowiązującej w Stanach Zjednoczonych od 1996 roku. Ustawa zawiera definicję małżeństwa jako związku między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Deklarację tę prezydent złożył w sobotę 10 października podczas obiadu z największą w Stanach Zjednoczonych organizacją broniącą praw homoseksualistów, kampanią na rzecz praw człowieka.
Pomimo prawdziwych zysków, które już osiągnęliśmy, ciągle jeszcze jest prawo, które należy zmienić i serca, które trzeba otworzyć, powiedział prezydent Barack Obama. W swym przemówieniu obiecał zmianę legislatury amerykańskiej na rzecz par homoseksualnych. Nadejdzie czas, gdy jako naród uznamy związek pomiędzy dwoma mężczyznami i dwiema kobietami jako prawdziwy i godny uznania, tak samo jak związek pomiędzy kobietą a mężczyzną, zapewniał prezydent. Podczas wystąpienia Barack Obama skrytykował koncept tradycyjnej rodziny, a także grupy walczące o zachowanie definicji małżeństwa jako związku pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. Grupy te, zdaniem prezydenta, stosują zwodnicze i dzielące społeczeństwo metody, a także podtrzymują lęki przed politycznymi, ideologicznymi zmianami zasiedziałe w ludziach. Pod koniec swego wystąpienia przyznał, iż fakt zapraszania małżeństw homoseksualnych z różnych okazji do Białego Domu nie jest przypadkiem. Stwierdził, razem z Michelle dajemy przez to do zrozumienia, jak są one dla nas ważne. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
100 tysięcy pielgrzymów oczekuje na londyńskie spotkanie ze świętą Tereską z Lisieux, twierdzą organizatorzy peregrynacji. Do westminsterskiej świątyni relikwiarz dotarł wczoraj wieczorem. Katolicka katedra to kolejny punkt na trasie pielgrzymki świętej Karmelitanki, która kończy miesięczną peregrynację po Wyspach Brytyjskich.
Relikwiarz gościł już w londyńskim więzieniu Wormwood Scrubs, gdzie modliło się 100 odbywających wyroki mężczyzn. Ubrani w szare dresy, z różańcami w rękach, więźniowie klękali i całowali szkatułę z prochami XIX-wiecznej karmelitanki. Strażnicy więzienni ocenili później, że były to najbardziej niezwykłe odwiedziny w ich zakładzie karnym, jakich byli świadkami.
Także wspólnota anglikańska spotkała się z francuską świętą w katedrze w Yorku, należącej do tego kościoła. Prasa brytyjska regularnie śledzi przebieg niezwykłego wydarzenia i zgodnie ocenia, że Brytyjczycy oszaleli na punkcie zmarłej w wieku 24 lat na gruźlicę karmelitanki. Tłumy pojawiające się, by modlić się i czuwać całą noc przy relikwiarzu, porównywane są do tych, jakie zgromadził ostatnio na wyspach Jan Paweł II w czasie wizyty apostolskiej, ale było to 27 lat temu.
Kapłaństwo między posługą charyzmatyczną a instytucjonalną to temat krajowego spotkania księży katolickich, które dziś rozpoczęło się w Rumunii. Jako miejsce refleksji wybrano klasztor karmelitów Snagów w pobliżu Bukaresztu. W spotkaniu bierze udział 80 kapłanów z 10 rumuńskich diecezji i eparchii. W programie przewidziano różne formy modlitwy, konferencje tematyczne i grupy dyskusyjne. W spotkaniu biorą udział duchowni obu obrządków, łacińskiego i grecko-katolickiego.
Rzeczywistość rumuńskiego kościoła katolickiego jest złożona, co odzwierciedla bogactwo rytów i grup etnicznych, czytamy w oświadczeniu archidiecezji bukaresztańskiej. Dlatego dzięki spotkaniom kapłanów z całego kraju, jako biskupi Rumunii dajemy im okazję do wspólnej modlitwy, ale także do wzajemnego poznania się i zrozumienia. Wykłady prowadzone są przez biskupów dwóch obrządków, a Eucharystia sprawowana jest w obu rytach.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Po Krakowie, Warszawie, Elblągu i Poznaniu przyszedł czas na Katowice. Znany ze swej działalności edukacyjnej zakon PR-ów zamierza otworzyć tam szkołę podstawową i gimnazjum. Będzie to pierwsza placówka edukacyjna zakonu w tym regionie, mówi ojciec Józef Tarnawski, prowincjał polskiej prowincji zakonu PR-ów.
Rzeczywistość, w której od kilkunastu lat żyjemy, pozwala już wreszcie zakonowi powracać stopniowo do swojej podstawowej działalności charyzmatycznej, jaką jest prowadzenie szkół. Ja dodam tylko tyle, iż w okresie powojennym mogliśmy prowadzić tylko jedno krakowskie liceum, do którego uczęszczało także i wielu mieszkańców z terenu Śląska, to fakt, to prawda. Tym niemniej jednak dopiero po 90 roku otwieramy kolejne placówki.
Budynek pod przyszłe gimnazjum i szkołę podstawową ma być oddany do użytku w połowie 2010 roku. Pierwsi uczniowie rozpoczną naukę już w następnym roku szkolnym. Prawie 1 000 000 złotych, dokładnie 975 tysięcy, otrzymała Caritas diecezji tarnowskiej z 1% podatku przekazanego przez podatników. To o 140 tysięcy więcej niż przed rokiem. Środki zostaną przeznaczone m.in. na remonty i doposażenie placówek prowadzonych przez Caritas, mówi dyrektor ksiądz Ryszard Podstołowicz.
Chcemy za te pieniądze doposażyć hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. To wreszcie pomoc na rzecz przede wszystkim doposażenia naszego ośrodka rehabilitacyjnego w Jadownikach Mokrych. Doposażenia w sprzęt, który będzie służył dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej przyjeżdżającym tam na turnusy.
Część przekazanych na rzecz tarnowskiej Caritas środków trafi również do domu dla bezdomnych, który wymaga remontu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.